Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę czytał teraz piąty odcinek pracy profesora, pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Punkt D. Niski poziom aspiracji politycznych ludności. Z tych tak odmiennych od zachodnich ideałów, jak też wzorców organizacji państwa oraz społeczeństwa oraz państwa, związanych z tradycjami despotyzmu orientalnego w cudzysłowie, wynika poniekąd znacznie niższy poziom aspiracji politycznych ludności, a także brak tradycji pluralizmu politycznego, konkurencji wielu opcji, jakie może wybrać jednostka, czy nawet pluralizmu struktur, z jakimi równocześnie może się ona identyfikować. Masowe popieranie przez dziesięciolecia partii rządzącej, traktowane jako obywatelski obowiązek, prowadziło w Azji Wschodniej do utrzymywania się w tamtejszych demokracjach parlamentarnych jak Japonia, Tajwan, Singapur, systemu określonego czasami jako półtorej partii, to jest jednej stale rządzącej partii i nielicznej wiecznej opozycji. Dopiero ostatnio sytuacja ta zaczęła ulegać pewnym zmianom i zaczynają się pojawiać zalążki alternatywnego sprawowania władzy przez odmienne siły. Warto też zwrócić uwagę na rolę wspomnianych powyżej silnie zintegrowanych struktur społecznych i to właśnie one odgrywają kluczową rolę, nie zaś jednostki z ich indywidualnymi preferencjami politycznymi. Mogą one popierać istniejący porządek lub wszczynać walkę o jego zmianę. W tym kontekście społecznym reformy demokratyczne dokonywały się tam zazwyczaj przy dużych naciskach zewnętrznych, wspieranych presją wewnętrzną, gdyż ta ostatnia nie była tam zwykle wystarczająco silna. Przy opisanych bowiem tradycjach ludność nie przywiązywała zbytniej wagi do swych spraw politycznych. Do owej bierności politycznej przyczyniał się także agrarny charakter tamtejszych społeczeństw. W nawiasie, w Europie to miasta przecież i klasa średnia, nie zaś chłopstwo, były ich promotorami. Zamknąć nawias. Jak również bieda gnębiąca tamtejsze społeczeństwa aż do czasów najnowszych. Zaspokajanie potrzeb elementarnych, samo fizyczne przetrwanie rodziny było sprawą kluczową dla ludności, zaś sprawy polityczne interesowały tylko wąskie elity związane z administracją państwową. W wypadku Chińczyków ową pasywność występującą w wielu społeczeństwach agrarnych osiągnęła niespotykaną skalę. Wręcz niechęć do polityki i działalności politycznej, co było szczególnie widoczne, jakie dopuszczały taką partycypację. Współcześni badacze z Hongkongu odwołują się do tej tradycyjnej antypolitycznej czy apolitycznej orientacji jego mieszkańców, by objaśnić niechęć ludności, a nawet elit, do takiego angażowania się. Piszą oni: w Chinach tradycyjnych zmonopolizowanie władzy przez administrację, niesłychane wyolbrzymienie znaczenia harmonii społecznej i prawdziwa obsesja jej utrzymania lub utrzymywania, nieuznawanie legitymacji interesów prywatnych oraz konfliktów społecznych, jak również zwykle niepomyślne rezultaty konfliktu ludu z administracją rządową, stworzyły łącznie głęboko zakorzenione antypolityczne postawy wśród ludności. Proszę Państwa, wolę sobie powtórzyć jeszcze raz ten akapit, właściwie to jedno długie zdanie, bo uważam je za niezwykle istotne. W Chinach tradycyjnych zmonopolizowanie władzy przez administrację, niesłychane wyolbrzymienie znaczenia harmonii społecznej i prawdziwa obsesja jej utrzymywania, nieuznawanie legitymacji interesów prywatnych oraz konfliktów społecznych, jak również zwykle niepomyślny rezultat konfliktów, kontaktów ludu z administracją rządową, stworzyły łącznie głęboko zakorzenione antypolityczne postawy wśród ludności. Liu Xiongxing następująco opisuje sytuację w tym mieście, rozumiem, że w Hongkongu, aż do początku lat 80., kiedy to aktywność polityczna wyraźnie się zwiększyła, a przypomnijmy, że mówimy tu o najbardziej zurbanizowanym i zoccydentalizowanym obszarze Chin, osiągającym dziś dochód na głowę wyższy niż w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. Proszę pamiętać o tym, że mówimy o latach 80. Podczas gdy mniejszość Hongkongczyków była aktywna politycznie, znakomita większość przyjmowała parafiańską kulturę polityczną, w cudzysłowie, i była zadowolona z istniejącego systemu politycznego niemal cały czas. Według Lu, cechą szczególną Chińczyków z Hongkongu była bowiem pragmatyczna rodzinność, to jest stawianie interesów ich rodzin ponad interesami społeczeństwa i jednostek. Wśród czynników determinujących te postawy wymienia on na pierwszym miejscu tradycję konfucjańską nakazującą trzymanie się z dala od polityki, stawiającą wszelką władzę ponad krytyką i wpajającą paternistyczne stosunki. Na drugim miejscu stawia specyficzną mentalność emigrantów z kontynentu po swoich doświadczeniach w HRL-u, unikających angażowania się w politykę, a dążących do zapewnienia sobie oraz rodzinie pewnego dobrobytu. Na końcu zaś wymienia politykę władz kolonialnych, które nie promowały wcale edukacji obywatelskiej, a starały się wręcz odpolitycznić życie społeczne, zachęcając głównie mieszkańców do osiągania celów ekonomicznych. Jeśli analizuje się uważnie te trzy czynniki, to można stwierdzić, że wszystkie one, z pewnymi modyfikacjami, szczególnie w odniesieniu do drugiego, występują także w HRL od czasu reform zapoczątkowanych w 1979 roku, przepraszam, a nawet na Tajwanie. Pan Lucien Tai, znany badacz chińskiej kultury politycznej, pracy wydanej w 1968 roku, dodaje jeszcze jedno objaśnienie dotyczące HRL, ale odnoszące się również do Tajwanu. Proszę nie zapomnieć, że prace zostały wydane w 1968 roku. Pierwszą i najbardziej podstawową cechą utrzymującej się wciąż struktury politycznej w Chinach jest uformowanie się jej w system wysoce autonomiczny, na jaki obywatele i elity pozarządowe mogłyby oddziaływać w niewielkim tylko stopniu. W rezultacie, w stopniu nieznanym wszystkim innym współczesnym systemom politycznym, polityka została w Chinach ograniczona do świata funkcjonariuszy państwowych i osób aspirujących do takiej kariery. Osoby nie posiadające rzeczywistej pozycji hierarchii politycznej uznawały, że nie mają praw do otwartego formułowania żądań wobec systemu, gdyż wszystkim, co mogłoby uczynić, było żywienie nadziei, a czasami nawet wywieranie nacisku, aby rządzący stosowali się sami do przyjmowanej przez nich ideologii. Chińczycy czuli się zawsze głęboko nieszczęśliwi i zagrożeni, gdy tylko w polityce zanikała jakaś dominująca hierarchia i jedyna ideologia. Chińczycy, zarówno w ich zbiorowej historii, jak i w osobistych poglądach, wykazywali tendencję do traktowania polityki jako spraw leżących w istocie w kompetencji władz. Angażowanie się studentów w politykę, tak wyraźne w XX wieku, przynależy do tych tradycji, gdyż stanowią oni grupę społecznie aspirującą do stania się częścią elity rządzącej. Byłoby jednak błędem przyjęcia, że w tradycji chińskiej zwykli mieszkańcy tego kraju byli zupełnie pozbawieni praw politycznych. Pan Hong Chiu Taj pisze słusznie. Wydaje się, że prawa, jakimi cieszyli się obywatele na Zachodzie w sferze jurysdykcji gospodarczej oraz społecznej, nie rozwinęły się praktycznie w Chinach tradycyjnych. Jednakże prawo do udziału w życiu politycznym było dostępne większości mężczyzn. Ogólnie rzecz biorąc, od czasów dynastii zachodniej Han, czyli rok 2006 przed naszą erą do 2002 naszej ery, 206 przed naszą erą, 202 naszej ery, jednostki mogły brać udział w rządzeniu poprzez pewne formy egzaminów państwowych. Kryterium doboru kandydatów były kwalifikacje administracyjne i moralne, zgodnie z konfucjańskim kodeksem etycznym. Zatem w porównaniu do Europy w okresie poprzedzającego wprowadzenie praw wyborczych na podstawie cenzusu majątkowego, system chiński był nieporównanie bardziej demokratyczny, tyle że opierał się na zupełnie innych zasadach, rządach dla ludu przez wyodrębnioną kastę mandaryńską, do której droga była otwarta dla chłopstwa, a podstawowym kryterium było wykazanie się odpowiednią wiedzą. Prosty lud miał zaś być posłuszny władzom, choć i tu dla jednostek, a zwłaszcza kolektywów lokalnych, istniały pewne możliwości wpływania na decyzje polityczne, a w swoim funkcjonowaniu cieszyły się one ogromną autonomią. Tyle, że to, co było w minionych tysiącleciach wielką zdobyczą, w czasach współczesnych stało się tradycją hamującą rozwój instytucji demokratycznych nowego typu. Od czasu, kiedy Lucien Paille pisał słowa cytowane powyżej, zarówno w HRL rządzonej przez KPH, w Hongkongu, a także na Tajwanie pod władzą Kuomintangu dokonał się ogromny postęp w tej mierze. Pojawiły się elementy pluralizmu, wyraźnego angażowania się dość szerokich elit w sprawy polityczne. Można mówić nawet o znacznym osłabieniu, a czasami wręcz zaniku silnego aż do lat 80. identyfikowania się elit intelektualnych z władzami, czy nawet o pierwocinach formowania się struktur społeczeństwa obywatelskiego. W nawiasie procesie ledwo rozpoczętym w Hanie, wątpliwie dalej zaawansowanym w Hongkongu i na Tajwanie. Jednakże nie można zapomnieć, że stan opisany przez Paille'a trwał aż do lat 70., a ulega on zmianom powolnym i stopniowym. Coś, co istniało przez tysiąclecia, nie może zniknąć w jednej czy dwóch dekadach. Aż do czasów najnowszych żaden chłop w Chinach nie mógłby pytać, jak polski chłop z wesela, co tam panie w polityce, Angliki trzymają się mocno? Wolności polityczne mogą już tam być atrakcyjne dla części elit, ale są wciąż o wiele mniej ważne dla ludności. Dotyczy to także krajów ościennych. Z tej perspektywy zachodnie zafascynowanie wolnościami politycznymi, a niedostrzeganie wagi potrzeb biologicznych wydaje się w Azji Wschodniej być obsesją, obcą obsesją i jest mało zrozumiałe. Dostatek rosnący dopiero w ostatnich latach wcale nie zmienia automatycznie tradycyjnych postaw, choć niewątpliwie to ułatwia. O wiele ważniejsze dla przemian świadomości społecznej wydają się procesy okcydentalizacji. Nawet jednak tych ostatnich nie należy przeceniać. Japonia, w której zapoczątkowano porządki demokratyczne pod okupacją amerykańską, Hongkong, przez ponad 100 lat znajdujący się pod panowaniem brytyjskim, Tajwan i Korea Południowa, przez ponad 40 lat blisko związane z USA, kraje o bardzo wysokiej stopie życiowej, wielkiej przewadze ludności miejskiej i silnej klasie średniej, pokazują dowodnie, jak znaczące mogą być te prastare tradycje autorytaryzmu, jak powoli ustępują one wpływom zachodnim. Ustroje demokratyczne dopiero formułują się w Azji Wschodniej, a przełomowy był tam okres końca lat 80. oraz początku 90. Dopiero w 1987 roku rozpoczęto demokratyczne reformy na Tajwanie, gdzie poprzednio dyktatorskie rządy w reżimie stanu wojennego i przy zakazie działania innych partii sprawował Kuomintang. Zresztą partia oparta na wzorcach bolszewickich. W tym samym roku od dyktatury wojskowej do wielopartyjnej demokracji zaczęła przechodzić Republika Korei. W nawiasie pierwszy raz w wyborach prezydenckich opozycja zwyciężyła tam dopiero w grudniu 1997 roku. A w Japonii w latach 90. po raz pierwszy, choć na krótko, udało się opozycji odsunąć od władzy partię liberalno-demokratyczną. Także w 1997 roku po raz pierwszy opozycja zwyciężyła na Tajwanie, choć tylko w wyborach do władz terenowych. Jeszcze na przełomie lat 70. i 80. na Tajwanie oraz w Korei Południowej dochodziło do krwawych rozpraw z opozycją. Demontaż systemu komunistycznego w Chinach, zapoczątkowany w latach 80., a nawet krwawe wypadki w Pekinie w 1989, należy rozpatrywać właśnie w kontekście regionalnym, tak odmiennym od sytuacji w Europie oraz Ameryce Południowej. Wyraźne opóźnienie procesów demokratyzacji w PRL w porównaniu do krajów sąsiednich nie tylko jest związane z zachowaniem tam władzy przez KPH, lecz ma również swoje obiektywne uwarunkowania. Stopa życiowa jest tam nadal wielokrotnie niższa, a względny dobrobyt uzyskano dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na wsi mieszka wciąż około 80% ludności, a klasa średnia dopiero zaczyna się formować. Tutaj przepraszam, przerwę czytanie, mój wtręt. Proszę nie zapomnieć o tym, że to jest stary artykuł i w tej chwili i o niektóre tezy pana profesora już są nieaktualne, już nie mówiąc o niektórych wartościach. Właśnie w tej chwili już mniej niż 50% ludności mieszka na wsi. Wracam do czytania. A zaledwie w 1979 roku rozpoczęto budowanie tam systemu państwa prawnego oraz tworzenie związanych z tym instytucji, będących fundamentem porządku demokratycznego. Zimna wojna w Europie, w Azji zaowocowała kilkoma krwawymi wojnami, a Stany Zjednoczone po II wojnie światowej przywiązywały tam dużo większe znaczenie do powstrzymywania komunizmu i do upowszechniania wzorców demokratycznych, o czym też należy pamiętać. Zachodnie oceny procesów demokratyzacji w Azji rejonu Pacyfiku, jak też respektowanie tam praw człowieka, szczególnie politycznych, często nie uwzględniają dostatecznie tych złożonych uwarunkowań kulturowych oraz politycznych, w tym również odmiennego pojmowania tam demokracji oraz stosunku do niej. Najjaskrawiej widać to na przykładzie Hongkongu. W latach 90. w ramach programu badawczego Kultura polityczna i udział w życiu politycznym Hongkongczyków przeprowadzono unikalne badania rzucające wiele światła na tę kwestię. W 1992 roku do pytania, na czym polegają rządy demokratyczne, dano 5 opcji do wyboru i 6 otwartą, inne, wymagającą uszczegółowienia przez badanego. Otóż 40,9% wybrało opcję, są gotowe konsultować się ze społeczeństwem. Więc na czym polegają rządy demokratyczne? Na tym, że są gotowe konsultować się ze społeczeństwem. Tak wybrało 40% głosujących. 22,7% uznało, że kryterium tym jest wyłanianie i w wyborach powszechnych. 18,1% uznało, że jest to rząd będący przywódcą ludu. Zaś 9,6% rząd traktujący ludność jak ojciec swoje dzieci. Rząd dający ludziom wszystko, czego oni pragną, podał 1% badanych. Jak z tego widać, aż 68,7% Hongkongczyków uznało za demokratyczny jakiś rodzaj rządów paternalistycznych, choć liczących się ze społeczeństwem w duchu chińskiej tradycji. bo proszę przypamiętać, to jest 92 rok. Nie mniej znamienne były odpowiedzi na pytanie mające pośrednio wskazać, jaki rodzaj rządów badani preferują. Aż 81,6% zaakceptowało opinię, że dobry rząd powinien traktować ludność jak ojciec swoje dzieci. 72% uznało za dobry stan rządy nominowanych funkcjonariuszy państwowych. 45,9% akceptowało pogląd, że tylko wąska elita osób o specjalnych zdolnościach ma kwalifikacje do rządzenia. Inni zaś powinni być kierowani przez nią. Chociaż na ogół pytanie, czy pragną dalszej postępu demokratyzacji, aż 59,8% odpowiedziało twierdząco. To dość szerokie poparcie dla procesu demokratyzacji nie łączyło się jednak u badanych z gotowością osobistego udziału w wyborach oraz innych formach życia politycznego. A dalsza demokracja cieszyła się największym poparciem wśród przedstawicieli klas średnich, zaś najmniejszym u osób uzyskujących najwyższe dochody. W nawiasie, podobne rezultaty dały też badania przeprowadzone w HRL, w jakich przedsiębiorcy prywatni optowali za utrzymaniem systemu autorytarnego, inni nie zaś za demokratyzacją. Interesujące rezultaty dały pytania o partie polityczne, właśnie po raz pierwszy tam dopuszczone. A mówimy oczywiście o Hongkongu. 57,7% uznało, wprawdzie są one niezbędne do umocnienia demokracji, ale aż 17,7% nie widziało potrzeby ich istnienia, a 23,4% nie miało zdania w tej kwestii. Na pytanie, czy istnienie partii politycznych nie zagrozi stabilności politycznej w mieście, 41,1% odpowiedziało nie, ale aż 31,9% odpowiedziało tak, podczas kiedy 28% nie miało zdania. Koresponduje to z rezultatami wcześniejszych badań z 1988 roku, kiedy to 58,6% uznawało dobrobyt i stabilność za najważniejsze, zaś tylko 17,2% dawało priorytet demokratycznym przemianom, podczas gdy 21% deklarowało, że obie te sprawy są tak samo ważne. Interpretując te wyniki, badacze konkludowali, iż konsultacje i liczenie się z opinią publiczną było uznawane przez mieszkańców Hongkongu za wystarczające, a do mechanizmów wyborczych nie przywiązywali większego znaczenia. Demokracja polegała zatem, według opinii rozpowszechnionych w tym mieście, przede wszystkim na możliwości kontrolowania do pewnego stopnia władz wykonawczych przez przedstawicieli niezależnych elit. Tylko niewielu mieszkańców poparłoby procesy demokratyzacji, gdyby zagrozić to miało ich dobrobytowi lub spowodować konflikt z władzami HRL. Badacze odnotowują także, że mieszkańcy tej metropolii nie traktują demokracji w kategoriach ideologicznych, ani jako samoistnej wartości, lecz w sposób pragmatyczny, jako środek prawdopodobnie mogący podnieść ich dobrobyt. Podobny stosunek do demokracji przejawia się również w Singapurze oraz na Tajwanie. Dodać warto, że najczęściej używany termin dla demokracji znaczy po chińsku dosłownie zasada lud gospodarzem. Nasuwa się zatem raczej skojarzenie z rządami w interesie ludu, czy kierującymi się jego opiniami, niż ze skomplikowanymi, a nieznanymi tam całkiem, aż do czasów nowoczesnych procedurami wyborczymi. Badacze hongkongscy traktują te poglądy jako będące rezultatem słabego zrozumienia koncepcji demokracji. Jednakże można by uzyskane przez nich wyniki potraktować inaczej. Jako chińskie ujęcie demokracji, ukształtowane w procesie adaptacji ideałów zachodnich do chińskiej mentalności oraz tradycji politycznych. Jeśli porównać poglądy Sun Yat-sena oraz wielu innych myślicieli chińskich naszego stulecia na demokrację, jak również rozpowszechnione przekonanie, że jej założenia wypracowane zostały przez Konfucjusza oraz Mencjusza, starożytnego kontynuatora jego nauk, uderza zbieżność tych opinii z oczekiwaniami mieszkańców Hongkongu. Nawet jeśli mniej wykształceni nie znali dzieł Sun Yat-sena i innych teoretyków, na gruncie przyswojonych przez nich tradycji i znajomości realiów życia, takie ujęcie demokracji wydawało im się najsensowniejsze. Te empiryczne dane pokazują najlepiej, jak bardzo różnią się tam podejście do demokracji oraz polityczne aspiracje społeczeństwa od wyobrażeń zachodnich, opartych na doświadczeniach własnego kręgu kulturowego. Rzecz jasna, sytuacja może być odmienna, gdy władze postrzegane są jako dyktatorskie, nazbyt opresyjne i reprezentujące obce interesy. Podkreślam to ostatnie. Reprezentujące obce interesy. Tak było do pewnego stopnia w Korei Południowej pod rządami wojskowych, popieranych przez USA, czy na Tajwanie, gdzie rządziła kuomintangowska elita, przybyła z kontynentu po klęsce w wojnie domowej, należąca ponadto do innych grup etnicznych. Nawet w Hongkongu zainteresowanie sprawami politycznymi i gotowość do popierania ugrupowań traktowanych jako opozycyjne do władz wyraźnie się zwiększało wraz z przybliżaniem się daty przekazania tego miasta HRL. Jeśli wszakże nawet tam, w jednej z najnowocześniejszych metropolii świata, z okcydentalizowanym centrum handlowo-finansowym, z wysoko wykształconą ludnością, pozostającą ponadto pod obcymi rządami, a od czasów niedawnych w rozmaity sposób dyskryminowaną, aspiracje polityczne były tak niskie, czy można oczekiwać, że będą one znacząco wyższe w krajach znacznie mniej rozwiniętych gospodarczo? W Azji Wschodniej stykamy się po prostu z odmienną kulturą polityczną oraz inną strukturą wartości, w jakiej wolności polityczne czy osobisty udział w życiu politycznym nie zajmują poczesnego miejsca, a udział w procedurach wyborczych dla wyłaniania ciał przedstawicielskich jest wciąż do pewnego stopnia zagraniczną nowinką. Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że prastara cywilizacja konfucjańska nadal determinuje w dużym stopniu życie społeczne i polityczne Azji Wschodniej, do jakiej w tym aspekcie należałoby też włączyć Singapur i Wietnam. Jej formę współczesną ze względu na ogromną ilość zapożyczeń z Zachodu i przejście z gospodarki agrarnej do industrialnej byłoby jednak słusznie nazwać za panem tu postkonfucjańską. O głębokich odmiennościach tej tradycji trzeba stale pamiętać, gdy chce się porównywać tamtejszą sytuację polityczno-społeczną ze współczesnymi standardami krajów Zachodu, często nazbyt pośpiesznie traktowanymi jako uniwersalne, w cudzysłowie, zapominając, że świat nie ogranicza się do Europy i Ameryki Północnej. W procesach okcydentalizacji za najistotniejsze z naszego punktu widzenia wydają się cztery strefy wpływów zachodnich w Azji. Pierwsza. Przejęcie nauki i techniki. Dwa. Prawa oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości. Trzy. Zasada państwa świeckiego i jego wzorców instytucjonalnych włącznie z koncepcją obywatela. 4. Coraz szersze obecnie przejmowanie zachodnich mód oraz sposobu życia społeczeństwa konsumpcyjnego. Koniec. Koniec tych czterech stref wpływu zachodnich. Tak jak w medycynie obok zachodniej nadal jest uprawiana chińska, tybetańska czy koreańska, tak i w sferze społeczno-politycznej, nie bez trudności i sprzeczności, łączy się pierwiastki obce z rodzimymi. W rezultacie wzorce zachodnie, nawet gdy zostały przyjęte, są realizowane w formie niepełnej lub zmodyfikowanej. Dotyczy to także demokracji i praw człowieka. Zjawisko to nie jest wcale czymś wyjątkowym, a jest regułą wszelkich zapożyczeń międzykulturowych. Okcydentalizacja natrafia też na opór tak środowisk bardziej konserwatywnych, jak i przywiązanych do tradycji narodowych. Problemy te powinny być dobrze rozumiane w Polsce, również doświadczającej obecnie gwałtownego nasilenia wpływów amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, ale pragnącej utrzymać własną tożsamość. Proszę Państwa, skończyłem czytać kolejny, piąty odcinek pracy pana profesora Gawlikowskiego, Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Następny, odcinek szósty, będzie to punkt czwarty tego pracy pana profesora, perspektywy dalszej ewolucji. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.